Gościem Radia Zachód jest poseł Marek Ast, przewodniczący lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości w województwie lubuskim. Witaj, Janusz Rzeczkowski. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry państwu.
W sobotę pogrzeb świętej pamięci premiera Jana Olszewskiego. Trzeba przyznać, że w ostatnim czasie bardzo wiele usłyszeliśmy na temat tej wybitnej postaci. Także na temat tego, jakim językiem się posługiwał i jakie wartości głosił. No i to pytanie, którym rozpoczniemy tę rozmowę, jest następujące. Czy wyobraża pan sobie, czy to jest możliwe, żeby takie ideowe podejście do polityki, do misji było realizowane również współcześnie przez tych, którzy polityką się zajmują?
Tak, w sobotę pożegnaliśmy wielkiego Polaka, też wielkiego człowieka, wielkiego patriotę. Te uroczystości też miały taki podniosły charakter, który no, był godny pożegnania Jana Olszewskiego. Człowiek wielkiego formatu, rzeczywiście można powiedzieć nawet starej daty, jeżeli chodzi o sposób uprawiania polityki, ale też jeżeli chodzi o prezentowane postawy. I to wszystko wyrażało się istotnie w tym, jak się wypowiadał, jakiego języka używał. Dzisiaj ktoś mógłby powiedzieć, że śledząc to, co robią współcześni politycy, że to był język anachroniczny, ale to wręcz przeciwnie, no po prostu. Tak, gdyby więcej w polityce było takich postaci jak Jan Olszewski, myślę, że ten świat wyglądałby też zupełnie inaczej.
W kontekście tych sobotnich uroczystości pojawiają się pytania o tych, kogo na tych uroczystościach nie było, więc byłych prezydentów, byłych premierów, nieliczni przedstawiciele opozycji. Jak pan to skomentuje?
No cóż, ja mogę powiedzieć jedynie, że historia pewnie zatoczyła koło i pewne maski opadły, bo jeżeli w ostatniej drodze premiera Rzeczypospolitej nie towarzyszą inni, którzy ten urząd sprawowali, nie uczestniczą politycy obecnej opozycji, a były prezydent komentuje ten pogrzeb, a jednocześnie też działalność świętej pamięci Jana Olszewskiego w sposób haniebny, bo tak trzeba powiedzieć o wpisach Lecha Wałęsy na Twitterze. To pokazuje do jakiego, po pierwsze, zdziczenia obyczajów w Polsce doszło, a z drugiej strony, no właśnie, ta symbolika zdarzeń w tym dniu. Sojusz Lewicy Demokratycznej ogłosił przystąpienie do koalicji z Platformą Obywatelską, więc w dniu pogrzebu Jana Olszewskiego, przecież odwołanego przez koalicję tych sił w trakcie nocnej zmiany, no pokazuje, że po prostu nic po tamtej stronie od czasu odwołania rządu Olszewskiego się nie zmieniło. To cały czas jest grono osób, które chcą, aby w Polsce pozostało tak, jak było.
Abstrahując od tła historycznego, choć ono oczywiście jest bardzo ważne i tak jak pan zaznaczył, niezwykle symboliczne to współistnienie tych dwóch wydarzeń. Co to oznacza dla polskiej polityki i dla na przykład Sojuszu Lewicy Demokratycznej to, że idą wspólnie razem do wyborów z koalicją europejską, bo pojawiają się już takie głosy, że to jest ten moment, w którym sztandar należy wyprowadzić, że Sojusz Lewicy Demokratycznej już nie ma.
No to oznacza rzeczywiście zgodę na to, aby być przystawką Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska wchłonęła Nowoczesną. Co prawda Katarzyna Lubnauer cały czas jeszcze próbuje ratować to, co z Nowoczesnej zostało.
Ale już mówi się, że w tym tygodniu także dojdzie do ogłoszenia wspólnego startu w Koalicji Europejskiej.
No tak, bo przecież widać gołym okiem, że ta formacja już praktycznie nie istnieje, już nie ma najmniejszych szans na samodzielność. Byt. To samo dzieje się w tej chwili z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, jednak z partią z pewną tradycją, wprawdzie postkomunistyczną, ale jednak, tak.
To można mówić o jakiejś tożsamości, którą
tak,
gdzieś tam
jest jakaś tożsamość. Jest spory elektorat. Dzisiaj ten elektorat pewnie jest mocno zawiedziony. Ale jednocześnie bardziej to świadczy nie o Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo to jest decyzja skalkulowana na wejście być może kilku polityków ze starej gwardii SLD-owskiej do Parlamentu Europejskiego. Bardziej to świadczy o Grzegorzu Schetynie i potwierdza jakby tę symbolikę i tę diagnozę, że jednak ta formacja, myślę o Platformie Obywatelskiej, zawsze stała na gruncie zachowania postanowień magdalenkowych, okrągłego stołu, ugruntowania tych patologii III Rzeczypospolitej i że w zasadzie tak naprawdę przez... I to też bardzo dużo tłumaczy, dlaczego w Polsce nie udało się przez tyle lat przeprowadzić bardzo ważnych remont. No dlatego, że po prostu partie typu Unia Wolności, później Platforma Obywatelska, za pan brat były sojuszem Lewicy Demokratycznej powiedział... i tylko pozornie prowadziły spór polityczny.
Wspomniał pan o Grzegorzu Schetynie. Dzisiaj zdaje się, że przewodniczący Platformy Obywatelskiej ma urodziny, bo gdzieś takie informacje w internecie już się pojawiły. A czy to nie jest tak, że te wszystkie działania również są podporządkowane pewnej rywalizacji i walce o to, kto i co będzie znaczył w Platformie Obywatelskiej, kiedy Donald Tusk wróci na polską scenę polityczną? O ile już w niej przecież nie uczestniczy, bo...
Znaczy ja myślę, że Grzegorz Schetyna nie ma łatwej sytuacji, ponieważ rzeczywiście cały czas przykrywa go cień Donalda Tuska i ta obawa, że Donald Tusk powróci do polskiej polityki, tak jak pan, panie redaktorze, powiedział. Oczywiście jest pytanie, czy będzie miał do czego wracać, ponieważ po pierwsze, mimo tego, że tak zwana Koalicja Obywatelska jest mocno pompowana w sondażach, to nie ma jakiejkolwiek gwarancji, że to porozumienie partii III Rzeczypospolitej uzyska znacząco większy wynik jak Platforma Obywatelska.
Ale mówi się też o tym, że może zrobić krok w przód i samodzielnie jakiś ruch
oczywiście
powołać.
Mówi się po prostu też o ruchu 4 lipca, czyli...
Czerwca.
Czerwca, przepraszam, ruchu 4 czerwca, czyli takiej koalicji samorządowej z kolei pod patronatem Donalda Tuska. Nie sądzę, żeby ta inicjatywa miała jakieś wielkie szanse powodzenia. Więc myślę, że też i Donald Tusk wyczeka na wynik wyborów europarlamentarnych, na to, czy ten eksperyment z szeroką koalicją, czyli z taką drugą nocną zmianą, zreaktywowaną teraz po tylu latach od 92 roku, po to, aby odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy. No to znowu ta symbolika, tak? Przecież Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica to środowisko, które było bardzo bliskie Janowi Olszewskiemu i wielu polityków obecnie funkcjonujących w ramach Zjednoczonej Prawicy funkcjonowało właśnie w ruchu odbudowy Polski Jana Olszewskiego. Więc dzisiaj wszystkie siły które chciałyby po prostu powrotu III RP, a odsunięcia Prawa i Sprawiedliwości od władzy, próbują się zjednoczyć w ramach Koalicji Obywatelskiej. A jaki wynik będzie, zobaczymy w wyborach.
Sondaże w tej chwili wskazują na zdecydowaną przewagę Prawa i Sprawiedliwości nad pozostałymi ugrupowaniami. Pytanie, jak Prawo i Sprawiedliwość do wyborów europejskich i tych parlamentarnych przygotowuje się tutaj w regionie?
Oczywiście przede wszystkim przygotowujemy się do wyborów parlamentarnych, bo one są z punktu widzenia Polski dalszych reform i dalszego rozwoju naszego państwa najistotniejsze. Istotne są jednak również wybory europarlamentarne, no tym bardziej, że dużo się mówi o tym, że może nastąpić pewne przegrupowanie, no jednak powstają kolejne też ugrupowania w państwach zachodniej Europy, także jest kontestacja tego, co w Europie się dzieje. Natomiast my spokojnie oczywiście czekamy na decyzję kierownictwa, kto będzie kandydatem w województwie lubuskim, kto będzie liderem. No mamy okręg zachodniopomorskim, więc ja liczę na dobry wynik po prostu.
Marek Ast, przewodniczący lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Radia Zachód. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.